Pomoże Polska Europa. Magazyn Spraw Europejskich.
12 minut po godzinie 18. Witamy bardzo serdecznie w audycji Pomoże Polska Europa, a dzisiaj o wydarzeniach na linii Izrael-Palestyna. Izrael zamierza okupować całą strefę Gazy. Izraelska Rada Bezpieczeństwa zatwierdziła plan m.in. przejęcia kontroli nad Gazą, największym miastem enklawy. Jednocześnie na palestyńskich terenach dzieci umierają z głodu, brakuje leków, wody i żywności. Izrael okupuje obecnie 75% strefy Gazy. W nowej ofensywie chodzi o przejęcie pozostałych 25% tego obszaru. Tam skoncentrowano 2 miliony Palestyńczyków zamieszkujących enklawę. Zwiastuje to niestety kolejną falę przesiedleń ludności cywilnej. Dodatkowo w izraelskiej debacie publicznej pojawiają się głosy postulujące powrót do osadnictwa żydowskiego w strefie Gazy, czyli cofnięcie się do stanu sprzed wycofania osiedli w 2005 roku. Taki scenariusz oznaczałby pełną i długofalową okupację oraz realizację planów czystki etnicznej. Mimo to premier Benjamin Netanyahu deklaruje, że po przejęciu kontroli nad Gazą zostanie ona przekazana pod zarządzanie przez ludność arabską. Izrael niestety jest coraz gorzej postrzegany przez społeczność międzynarodową. Ponad 61 tysięcy zabitych Palestyńczyków, w tym około 200 zabitych dziennikarzy i próba odcięcia informacji z tego regionu sprawiają, że coraz więcej krajów na świecie jest przeciwnych działaniom Izraela w strefie Gazy. W dzisiejszej audycji o europejskich reakcjach na to, co dzieje się na linii Izrael-Palestyna. Skoncentrujemy się także na polskich komentarzach w tej sprawie i odniesiemy się do reakcji regionalnych, bowiem tydzień temu także w naszym regionie odbył się protest przeciwko ludobójstwu, jak to nazywano, na narodzie palestyńskim. A dzisiaj ze mną w studiu dr Marcin Wałdoch, politolog z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Dzień dobry, panie doktorze.
Dzień dobry państwu, dzień dobry panie redaktorze.
Witam serdecznie. Komisja Europejska też ostatnio zabrała głos w tej sprawie, ale ja chcę dopytać, czy dlaczego tak późno reaguje świat? Dlaczego tak późno reaguje też Europa? Wydaje oświadczenia w tej sprawie. Do tej pory no, było to okryte milczeniem i walką na linii Izrael-Hamas. Ale przecież do sieci przedostają się tysiące zdjęć, tysiące materiałów wideo pokazujących, że sytuacja w strefie Gazy jest dramatyczna.
Świat ma dość ograniczone narzędzia na reakcję, do wykorzystania w reakcji na to, co dzieje się w Izraelu, bo te narzędzia, które są dostępne, zostały w zasadzie podjęte. Mam na myśli Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości, przepraszam. Mam na myśli krytykę i rezolucję w ONZ, które zostały sformułowane przeciwko działaniom izraelskim. No, warto przypomnieć, że Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości wezwał Izrael do zaprzestania działań w Gazie, do doprowadzenia do sytuacji przede wszystkim, która zakończy tę humanitarną klęskę w zasadzie, która położy kres temu, co krytycy Izraela nazywają już powszechnie ludobójstwem. Zresztą warto dodać, że ten termin został wprowadzony do prawa międzynarodowego przez Polaka. Czy mamy do czynienia z tym ludobójstwem, czy nie, to na pewno jeszcze historycy będą oceniać w przyszłości. Natomiast oceniając sytuację międzynarodową i to, co może nastąpić też w przyszłości w związku z tym, co się dzieje, jakie reakcje państwa świata mogą podejmować, no, należy chyba brać pod wzgląd, i ja zawsze biorę pod wzgląd takie podejście normatywne, analizujące nie tyle wydarzenia historyczne, co raczej to, jakie są cele. Jakie są cele sił politycznych w danym państwie. Tak jak w Izraelu partii Likud i tych wszystkich partii no, skrajnie prawicowych w Izraelu, które dążą do realizacji swoich programów politycznych, bo o tym musimy pamiętać, że władza w Izraelu, pomimo tego, że jest w rękach Likudu, premiera Benjamina Netanyahu, to jednak sam Likud w zjednoczonym tym froncie, jeśli tak byśmy go potocznie nazwali, w tym gabinecie, na którego czele stoi Netanyahu, Likud nie ma nawet większości. Likud jest w szachu mniejszościowych, ekstremistycznych ugrupowań, które są w stanie go ograniczać, ale które są w stanie też narzucać agendę polityczną. I już w styczniu 2023 roku, a więc przed wydarzeniami z października, skrajni politycy wchodzący w skład gabinetu Benjamina Netanyahu wygłaszali takie tezy o konieczności aneksji zarówno zachodniego brzegu, jak i strefy Gazy, pełnej aneksji. Więc w zasadzie można powiedzieć, że to jest kaskada zdarzeń, ale pytanie jest o sens tego, co się dzieje.
No, wielu komentatorów zadaje sobie to pytanie.
I wydaje mi się, że jestem w stanie przedstawić coś, co mogłoby nas doprowadzić do stwierdzenia, że jesteśmy bliscy zrozumienia tego sensu. I w tej audycji u pana redaktora...
To dlaczego, panie doktorze, tak się dzieje?
Chciałbym to
dlaczego
zrobić.
Dlaczego nie ma pola do zawarcia pokoju, oddania tej przestrzeni
tak,
palestyńczykom?
I cieszę się, że mam do tego okazję. Proszę państwa, sytuacja wygląda w ten sposób, że syjonizm, czyli ten radykalnie nacjonalistyczny ruch, któremu Żydzi zawdzięczają państwo Izrael, któremu zawdzięczają ustanowienie państwa na terenie Palestyny, on jest podstawą istnienia tego państwa po dziś dzień. Ale zapomina się o tym, że Żydzi, którzy przybywali do Palestyny, którzy byli pierwszymi osadnikami, byli tak naprawdę kolonizatorami. Byli przedstawicielami rasy człowieka białego, elementów cywilizacji zachodniej, którą uważali za wyższą w stosunku do świata arabskiego. Od samego początku narastała nienawiść pomiędzy właśnie tymi osadnikami a Arabami. Władza osmańska starała się powstrzymywać ten proces osadnictwa żydowskiego, no, z mizernym skutkiem, ale na pewno go nie wspierała. Natomiast po przejęciu Palestyny przez Wielką Brytanię w 1917 roku, po wejściu Brytyjczyków do Jerozolimy, jednak mamy do czynienia z przyspieszeniem procesu osadnictwa. Mamy też deklarację Belfura, który jednoznacznie stwierdza i stwierdzał jako minister w rządzie Wielkiej Brytanii, że w zasadzie Wielka Brytania dołoży wszelkich starań do tego, aby powstało państwo Izrael. I ono powstało. I teraz to są lata po I wojnie światowej. W latach 20. nasila się osadnictwo, ale ono bardzo przyspiesza w zależności od tego, kto jest komisarzem ze strony brytyjskiej w tej strefie mandatowej, którą pełnią Brytyjczycy. Ale w zasadzie można powiedzieć, że każdy komisarz kolejny raczej sprzyjał temu silnemu osadnictwu, rozwojowi ruchu syjonistycznego w różnych postaciach, bo to były i kibuce, i też inne formy osadnictwa, bardziej lewicowe, bardziej prawicowe, ale generalnie one były rozpisane na takie naczelne elementy, które były zgodne z myślą tego, kogo się uważa za założyciela w zasadzie państwa Izrael. Mam tutaj na myśli przede wszystkim Ben-Guriona, premiera Ben-Guriona, czyli Dawida Gryna, bo urodził się w Polsce, zmienił nazwisko w związku z tym, że Żydzi uważali, że tworząc tego nowego Żyda, nową postać, która wyłamuje się z tego świata, w którym była upokarzana, czyli ze świata Europy, Europy Zachodniej, Wschodniej, skąd mieli migrować, to w drodze tworzenia tego nowego Żyda porzucali jidysz na rzecz języka hebrajskiego. Dlaczego o tym mówię? Dlaczego to jest znaczące dla całej sytuacji? Żebyśmy zrozumieli, że to jest większy projekt. I na to nakładają się pewne elementy geopolityczne, wypracowane między innymi, a nawet bym powiedział, że przede wszystkim w zasadzie przez Ben-Guriona właśnie. Mam tu na myśli projekt między innymi kanału pomiędzy Morzem Martwym a Morzem Śródziemnym, który już w założeniu miał biec przez tereny, które obecnie nazywamy Strefą Gazy. dopóki one są zajmowane przez Palestyńczyków,
ten plan Izrael jest nie do wykonania.
Jest nie do, niemożliwe jest to, żeby Izrael wykonał ten projekt. Amerykanom też zależy na tym projekcie. I teraz popatrzmy na to, że mamy też do czynienia z wizją wielkiego Izraela. Benjamin Netanyahu powiedział o tym projekcie wielokrotnie. Tylko problem percepcji naszej i percepcji opinii publicznej polega na tym, że kiedy my słyszymy w przestrzeni publicznej różne, jak uważamy na co dzień, niedorzeczności, to puszczamy je mimo uszu. To jest na tej zasadzie, jak to Adolf Hitler głosił w latach 20., że on podbije Europę Wschodnią. No nikt w to nie wierzył. Uważano, że to fantasta, ekstremista i to tyle. Netanyahu też mówi o tym, że powstanie wielki Izrael i jest na drodze ku temu. Na czym polega projekt wielkiego Izraela? To jest, proszę państwa, skupienie ziem, które obecnie należą częściowo do Syrii, do Libanu, do Jordanii, a nawet i do Egiptu. Jeśli bierzemy pod wzgląd to, że Strefa Gazy zostanie zlikwidowana i ja z pełną odpowiedzialnością jako politolog, analizując szereg materiałów, dokumentów i wypowiedzi polityków izraelskich, biorąc pod wzgląd sytuację polityczną w Izraelu, mówię, że tak, to się dokona. Strefa Gazy zostanie zlikwidowana. Oczywiście to doprowadzi też do wzrostu napięć na Bliskim Wschodzie, ale Izrael ogłosił, że jest w stanie wojny. Nie na jednym froncie, nie na dwóch frontach, tylko na siedmiu frontach.
Czyli na wielu. Niedawno też ukazały się badania, z których wynika, że zdecydowana większość Izraelczyków, bo ponad 80% popiera przymusowe wypędzenie mieszkańców Gazy. To jakby potwierdza tę teorię, o której mówi.
Tak, dlatego że problem tego konfliktu to jest problem ideologiczny. Nie zapominajmy, że samo jakby rozumienie koncepcji narodu żydowskiego jest wywodzone z błędnego w ogóle podejścia do pojęcia narodu. No nie ma takiego narodu żydowskiego.
Nim jednak przejdziemy do spraw europejskich i komentarzy w tej sprawie, to chcę poruszyć jeszcze niezwykle ważny temat, że Izrael w ciągu ostatnich 2 lat mógł liczyć na taryfę ulgową w tej przestrzeni międzynarodowej.
Oczywiście, że tak.
Dlaczego? Bo USA milczą w tej sprawie, no i jest też wsparcie Donalda Trumpa, który też przekazuje też środki finansowe, wspiera armię.
Wsparcie Stanów Zjednoczonych dla Izraela jest niesamowite i niebotyczne. No, to są bajońskie kwoty. Bo jeśli chodzi o wsparcie dla Stanów Zjednoczonych dla Izraela, to ono sięga średniorocznie, no myślę, że około 9 do 10 miliardów dolarów. Średniorocznie. W tym samym czasie Amerykanie przekazują na pomoc dla Palestyńczyków około 300 milionów dolarów. No to jest kilkadziesiąt razy mniej. Około 30 razy mniej.
Ale Sojusz Północnoatlantycki jest zachowawczy w tej sprawie.
To jest prawda, dlatego że to nie jest obszar geopolityczny, którym tradycyjnie interesuje się Sojusz Północnoatlantycki. Natomiast to wsparcie, bo jak myślimy o tym, dlaczego Stany Zjednoczone wspierają Izrael, to najczęściej myślimy w kategoriach geopolityki takiej klasycznej.
Ale też
to
znaczy militarnej, tak? Czyli tak, że tak, tutaj to znaczy mamy strategiczny punkt zaczepienia dla Ameryki w regionie.
Tak. Co wiąże się też z szachowaniem Iranu, odpowiedzią na zagrożenia na Półwyspie Arabskim. No, jest w tym sens, natomiast nie ma jakby tego źródła, to znaczy chodzi przede wszystkim o to, że zapominamy o wątkach religijnych, które są bardzo istotne. W Stanach Zjednoczonych nadal większość społeczeństwa to są osoby wierzące. Wsparcie Amerykanów dla Izraela, to nie powinniśmy tego postrzegać w kategoriach teorii spiskowych jakiegoś świata, w którym rządzą ukryte elity żydowskie, tylko raczej w kontekście takiego podejścia realistycznego, ale uwzględniającego coś takiego jak geopolityka religii. Tu chodzi o to, że ci wierzący, którzy w Stanach Zjednoczonych wywodzą się z różnych odłamów protestantyzmu, mają wspólnotę interesów w wierze, tak to nazwę, odnośnie Palestyny, bo wierzą podobnie jak Żydzi, czy oczekują podobnie jak Żydzi na to, że Mesjasz ponownie pojawi się na ziemi Izraela. Ja wiem, że to jest z punktu widzenia naszego, polskiego i europejskiego, trochę takie jakby wchodzenie w sferę sakrum, co wydaje nam się właśnie
Bardzo często mało ta kwestia realistyczny. Nie jest poruszany tak, w tej tak. chwili tak naprawdę.
Mało realistyczny, natomiast ja uważam, że to polityczny. Jest główna determinanta wsparcia, której po prostu z punktu europejskiego nie rozumiemy i która nam tłumaczy też, dlaczego mamy inne podejście Stanów Zjednoczonych do Izraela od podejścia Unii Europejskiej do Izraela.
Jak zachowuje się Europa w stosunku do Izraela? O tym już po krótkiej przerwie. W tej chwili posłuchajmy reklam, będą też informacje drogowe.
Pomoże Polska Europa. Magazyn Spraw Europejskich.
A teraz w naszej audycji przyjrzymy najważniejsze wydarzenia europejskie, które miały miejsce w ostatnim tygodniu. Przygotował je Robert Silski.
Flesz europejski.
Ukraińcy muszą mieć swobodę decydowania o swojej przyszłości, a rozwiązanie dyplomatyczne musi chronić interesy Ukrainy i Europy, oświadczyli liderzy 26 unijnych państw. Oświadczenie zostało poparte przez przywódców wszystkich państw członkowskich wspólnoty, z wyjątkiem Węgier. Europejscy liderzy podkreślili także, że skuteczne negocjacje mogą odbywać się jedynie w kontekście zawieszenia broni lub ograniczenia działań wojennych. Tymczasem wciąż nie ogłoszono dokładnej godziny ani miejsca piątkowego szczytu na Alasce z udziałem prezydentów Stanów Zjednoczonych i Rosji. Szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas oświadczyła, że rozmowy pokojowe z Rosją nie mogą prowadzić do żadnych ustępstw wobec Kremla, dopóki Moskwa nie zgodzi się na pełne i bezwarunkowe zawieszenie broni. Kaja Kallas zapowiedziała kontynuowanie wsparcia militarnego i budżetowego dla Kijowa, pracę nad 19. unijnym pakietem sankcji wobec Rosji i dalsze negocjacje w sprawie członkostwa Ukrainy w Unii Europejskiej. Tymczasem Unia przekaże Ukrainie 1 600 000 000 euro z odsetek od zamrożonych rosyjskich aktywów. To trzecia transza środków pozyskanych w ten sposób, które mają wesprzeć obronę i stabilność finansową tego kraju. W ubiegłym tygodniu Rada Unii Europejskiej zatwierdziła także pakiet ponad 3 miliardów euro dodatkowego wsparcia finansowego dla Kijowa. Ma on wzmocnić stabilność finansową Ukrainy i wesprzeć działanie administracji publicznej. Ministrowie spraw zagranicznych Niemiec, Wielkiej Brytanii, Włoch, Nowej Zelandii i Australii potępili izraelskie plany przejęcia kontroli nad Gazą. Wcześniej izraelski gabinet bezpieczeństwa zdecydował o zajęciu głównego miasta w strefie Gazy. Kancelaria szefa izraelskiego rządu poinformowała, że siły zbrojne rozpoczną przygotowania do tych działań. Benjamin Netanyahu deklaruje, że po przejęciu kontroli nad Gazą zostanie ona przekazana pod zarządzanie przez ludność arabską. Na czele litewskiego rządu stanie prawdopodobnie Inga Ruginienė. Nominowali ją na to stanowisko socjaldemokraci mający większość parlamentarną. Jej kandydaturę będzie musiał jeszcze zatwierdzić prezydent i posłowie. Inga Ruginienė jest na Litwie polityczką mało znaną. Przez 8 miesięcy kierowała resortem opieki społecznej i pracy. Litewską partię socjaldemokratyczną czekają teraz rozmowy z potencjalnymi partnerami koalicyjnymi. Około 2000 strażaków walczy z pożarami lasów w Portugalii. W całej kontynentalnej części kraju obowiązuje alarm pożarowy i wysokie zagrożenie pojawienia się ognia. Nie wszystkie pożary wybuchają naturalnie. Portugalskie służby zatrzymały mężczyznę podejrzanego o celowe wzniecanie ognia. Lasy i łąki palą się również w Hiszpanii. W okolicach Madrytu w pożarze zginęła jedna osoba. W obu krajach utrzymują się wysokie temperatury przekraczające 40 stopni i niska wilgotność. Budowa mostu łączącego Sycylię ze stałym lądem może się rozpocząć. Kierowana przez premier Giorgia Meloni Międzyresortowa Komisja Planowania i Rozwoju Gospodarczego zaakceptowała projekt. Prace mają się rozpocząć w przyszłym miesiącu. Most łączący największą wyspę na Morzu Śródziemnym z Messyną ma kosztować 13,5 miliarda euro. Będzie to najdłuższy most wiszący na świecie. Budowa ma trwać od 7 do 8 lat. W tej chwili przeprawa promem w przypadku pociągów trwa od 2 do 3 godzin, samochodem do 1,5 godziny. Gdy powstanie most, z Messyny na Sycylię będzie można przejechać w 10 minut. Sukces polskiej reprezentacji na Międzynarodowej Olimpiadzie Sztucznej Inteligencji w Pekinie. Polskie zespoły zdobyły pierwsze i trzecie miejsce w rywalizacji drużynowej, a indywidualnym zwycięzcą został także Polak, Krzysztof Rojek. Dwóch innych polskich reprezentantów również znalazło się w ścisłej czołówce. Międzynarodowa Olimpiada Sztucznej Inteligencji to zawody dla uczniów szkół średnich. Składa się z dwóch rund: naukowej, czyli rozwiązywanie zadań offline i on-site, oraz praktycznej, tworzenie projektu wizualnego przy użyciu narzędzi AI. W ubiegłym roku polska reprezentacja zdobyła złoty i brązowy medal.
Pomoże Polska Europa. Magazyn Spraw Europejskich.
A dziś w audycji dyskutujemy o konflikcie izraelsko-palestyńskim. Moim Państwa gościem w Radiu Gdańsk jest dr Marcin Wałdoch, politolog z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Raz jeszcze witam. Ja chcę zapytać, jaka doktryna kieruje Izraelem, nim przejdziemy jeszcze do spraw stricte europejskich w kontekście tego konfliktu. Jaka doktryna kieruje państwem Izrael, jeśli chodzi o ten konflikt? My słyszymy oczywiście w przestrzeni politycznej, w przestrzeni społecznej, że po drugiej stronie jest Hamas. W końcu to organizacja terrorystyczna.
Mówiłem o koncepcji geopolitycznej Wielkiego Izraela, ale jeden z izraelskich politologów, próbując podsumować to, czym się kieruje, jakimi zasadami, jaką doktryną władza Izraela obecnie, stwierdził, że ta doktryna składa się z trzech punktów. Robimy, co chcemy, robimy, kiedy i gdzie chcemy i nie ponosimy za to żadnych konsekwencji. To jest całkowite odrzucenie prawa międzynarodowego przez Izrael i to jest wykorzystanie takiego, powiedzmy, momentu geopolitycznego na dokonanie zmian, po których Izrael chce osiągnąć dalekosiężne cele strategiczne w swoim obszarze geopolitycznym i o tym musimy też
Ale
pamiętać.
Też mamy w tle Stany Zjednoczone i Donalda Trumpa, który w ostateczności chyba daje zielone światło na to.
Właśnie. Donald Trump dał zielone światło Benjaminowi Netanyahu na jego działania i musimy zwrócić uwagę na to, że prezydent Trump to jest osoba wierząca.
No tak, ale wierząca wie, co z tym jest związane.
Tak, i tu ponownie pojawia się ten aspekt, według mnie, geopolityki religii. Nawet bym się posunął do stwierdzenia, że obecnie to Izrael jest chyba w sytuacji, którą zaprognozował już Samuel Huntington, pisząc o zderzeniu cywilizacji. I tak chyba też władza Izraela postrzega obecne swoje działania na Bliskim Wschodzie. Chce rozszerzyć ten zasięg swoich wpływów.
A Komisja Europejska ocenia, że sytuacja w Strefie Gazy jest nie do zniesienia. Domaga się większego dostępu do pomocy humanitarnej dla mieszkańców tej enklawy. To tak naprawdę tylko komunikat, nie konkretne działania. Jednym słowem możemy podsumować, że Europa też nie wykonuje konkretnych ruchów w tej sprawie. Czy po prostu nie ma narzędzi sprawczych w tym obszarze? Panie doktorze.
Unia Europejska korzysta bardziej z czegoś, co nazwałbym taką miękką dyplomacją. To polega na wykorzystaniu właśnie prawa międzynarodowego, możliwości, które ono daje, z tym, że mamy do czynienia z państwem, które, jak powiedziałem, w swojej doktrynie obecnie stosowanej odrzuciło już prawo międzynarodowe. Więc Unia Europejska chyba jest pozbawiona instrumentów na oddziaływanie na Izrael. Nie ma też większej zgody wśród państw europejskich co do stanowiska wobec Izraela i to też będzie poważny problem i rozdźwięk. Co prawda Wielka Brytania nie jest obecnie członkiem Unii Europejskiej, ale nadal leży w Europie i Wielka Brytania jest chyba jednym z tych państw, które wspiera nadal silnie Izrael, chociaż David Cameron, obecny minister spraw zagranicznych, a wcześniej premier Wielkiej Brytanii, zapowiedział możliwość między innymi uznania Palestyny przez Wielką Brytanię. To byłby naprawdę bezprecedensowy krok ze strony Londynu wobec Izraela. Ale obawiam się, że to na słowach Camerona tylko się skończy.
15 krajów Zachodu wzywa społeczność międzynarodową do uznania niepodległości Palestyny. To jest apel, który pojawił się po zakończeniu konferencji Organizacji Narodów Zjednoczonych w Nowym Jorku, która była poświęcona właśnie wojnie w Strefie Gazy, którą zorganizowały Francja i Arabia Saudyjska. Kto już podpisał tę deklarację, to konkretną ręką, przypomnijmy, że Polska uznała Palestynę w 1988 roku.
Tak, Polska uznała Palestynę w 1988 roku, ale myślę, że gdybyśmy zapytali Polskę MSZ o to, czy Polska, czy Rzeczpospolita Polska uznaje Palestynę za suwerenne państwo, to otrzymalibyśmy odpowiedź, że jest to terytorium o innym statusie. Więc ja nie mam pewności jako politolog co do tego, czy Polska uznaje Palestynę jako odrębne i suwerenne państwo. Myślę, że to jest kwestia bardzo złożona i dyskusyjna, związana też z tym, że proszę zauważyć, 1988 rok to był inny reżim, to był PRL, to nie była Rzeczpospolita, oczywiście jest pewna ciągłość, ale w sytuacji odnośnie podejścia do Palestyny, no wiele się zmieniło, między innymi dlatego, że PRL to jednak był reżim, który wspierał między innymi terrorystów islamskich. Polskie służby wspierały terroryzm islamski. No, wiele się od tego czasu zmieniło i wydaje mi się, że dziś mamy do czynienia z tym poważnym rozdźwiękiem również w gronie państw europejskich w stosunku do Benjamina Netanyahu i tego, co się dzieje na terenach takich jak Gaza.
Tutaj koniecznie wspomnijmy o tym, że sytuacja humanitarna na tym obszarze jest dramatyczna, dlatego że tam brakuje żywności, wody, ludzie głodują. No i co najważniejsze i przerażające, nie dociera pomoc humanitarna. Jak wiemy, ta z powietrza dociera w ograniczonym zakresie, ta z lądu niestety nie, bo ona jest blokowana przez służby izraelskie. Sytuacja jest dramatyczna. Mimo że my wszyscy w Europie chcemy pomóc, ona wędruje do strefy Gazy. No i co dalej? To tylko mamy skupić się na komunikatach i apelach?
Uważam, że najlepszym rozwiązaniem byłoby, aby społeczność międzynarodowa w taki sposób oddziaływała na Izrael, aby wręcz pomóc Izraelowi w relokacji Palestyńczyków ze strefy Gazy. Żeby państwa arabskie odebrały, pomogły w przyjmowaniu, asymilacji społeczności palestyńskiej, bo nie ma i nie widzę siły politycznej na świecie, która obecnie zmieniłaby stosunek Izraela wobec Palestyny, wobec ich działań wobec cywilów, a wiemy, że to kilkadziesiąt tysięcy ofiar, chyba 20 tysięcy dzieci. No i ten dramat rozgrywa się na oczach całego świata i powtarzam, no nie ma siły politycznej, która jest w stanie to powstrzymać, więc uważam, że powinno się skorzystać z innych instrumentów, właśnie takich pomocowych, nie tylko humanitarnych, bo ta pomoc humanitarna jest sabotowana przez Izrael. Myślę, że najlepszym rozwiązaniem byłoby przyjęcie przez państwa arabskie społeczności palestyńskiej. No ja tutaj przywołam coś, co może zabrzmieć nieco kontrowersyjnie, ale jak pamiętam, chyba w 1933 roku władze III Rzeszy podpisały umowę z syjonistami o właśnie relokacji części ludności żydowskiej z Niemiec do Izraela. Oczywiście to wiązało się z oddaniem dużej części majątku, czy wręcz całego majątku III Rzeszy przez tych Żydów, którzy się relokowali, ale ocalili życie. Może to zabrzmieć jako zły przykład i złe porównanie, bo oczywiście Izrael to nie III Rzesza, 33 rok to nie 2025 rok, ale jednak może metoda była dobra, jeśli myślimy o ocaleniu życia. I do tego bym nawoływał również państwo polskie, do zaproponowania konkretnej pomocy, nie tylko w ujęciu humanitarnym, dostarczania na przykład żywności, ale też i do złożenia deklaracji o przyjęciu uchodźców. Pamiętajmy, że w czasie II wojny światowej Polacy też w ten sposób ubiegali się o pomoc na świecie, na przykład o przyjęcie polskich dzieci z obozu, z Isfahanu w Iranie, w Persji. I część społeczności międzynarodowej odpowiedziała, dzięki temu tysiące polskich dzieci ocalało.
I pomówmy o aspekcie społecznym. Czy aspekt społeczny, ten, który w tej chwili budzi ogromny sprzeciw w Europejczykach, bo widzimy już od kilku miesięcy, że społeczność europejska wychodzi na ulicę, żeby zaprotestować przeciwko temu, co dzieje się w strefie Gazy, co dzieje się na Palestyńczykach. To jest ponad 60 tysięcy ofiar, w tym tysiące dzieci zamordowanych i głodujących. Czy ten aspekt społeczny, on jest w stanie wywierać dość znaczącą presję na świat polityki w tym zakresie?
Tak, jest w stanie, aczkolwiek te różne działania oddolne, obywatelskie, one znajdą według mnie zrozumienie w elitach europejskich, ale to nie ma szansy przełożyć się na realne zmiany postawy Izraela. Dlatego, że społeczeństwo Izraela o czym może tutaj w Polsce zbyt wiele się nie mówi, w coraz wyższym stopniu popiera Benjamina Netanyahu. To wsparcie dla Benjamina Netanyahu rośnie.
To co prawda. Jest przerażające. Pokazują to ostatnie badania.
Co jest przerażające w stosunku do tego, że jednocześnie rośnie liczba ofiar, prawda? Więc Izrael też, rezygnując z respektowania prawa międzynarodowego, no, pokazuje, że światowa opinia publiczna dla Izraela przestała się jakkolwiek liczyć. Jest plan, który zostanie zrealizowany. Podkreślmy jeszcze, że Donald Trump powiedział, że w Strefie Gazy będzie Riviera. Obecnie już firmy izraelskie, które zajmują się deweloperką, budują nieruchomości, które są promowane do sprzedaży dla Żydów z Izraela w strefie, która jeszcze nie została anektowana. Czyli ten proces się tak naprawdę już dzieje, tak? Prawo nie nadąża za życiem. Uważam właśnie, że to jest dowód na to, że Strefa Gazy w zasadzie już nie istnieje.
Pozostańmy jeszcze przy demonstracjach i aspekcie społecznym, bo nie zawsze one odbywały się w ciszy, tak jak chociażby w Polsce, ale krytykowano też m.in. działania niemieckich władz przeciwko propalestyńskim protestom związanych z wojną w Strefie Gazy. Do takich ataków na protestujących doszło kilka tygodni temu w Berlinie. Niemiecka policja zatrzymywała tam demonstrantów, a tamtejsze media pisały o ingerencji w wolność słowa i zgromadzeń. Czy ten ruch nie powoduje, że kolejny raz Izrael odbiera sygnał z władz europejskich, że no, może robić tak, jak robi?
Tu mamy trochę problem dotyczący tych meandrów ideologicznych. To znaczy, jaka władza, z jakiego korzenia pnia się wywodzi i jaki był jej historyczny stosunek do niepodległości Izraela, oraz jaki był jej stosunek do terroryzmu islamskiego, bo według mnie to właśnie warunkuje te reakcje na protesty. Zauważmy, że również w Polsce no, protesty, nazwałbym je propalestyńskimi, a nie antyizraelskimi, one też nie są odbierane w sposób jakiś konsensualny przez władze polityczne, tylko raczej z ostrożnością, a nawet bym powiedział niechęcią, która no, nie licuje według mnie z deklaracjami i wartościami, do których my jako Polska się afiliujemy. To znaczy uważam, że powinno się pozwolić absolutnie na tą ekspresję poglądów politycznych przez społeczeństwo obywatelskie, ale jest pewien strach przed ruchami propalestyńskimi.
I tu postawmy na chwilę kropkę, bo taki propalestyński, milczący protest zorganizowano w Gdańsku tydzień temu, w środę, w pobliżu fontanny Neptuna. Tam spotkały się osoby, które sprzeciwiają się agresywnej polityce Izraela. Manifestowano tam w ciszy, szczególną uwagę zwracając na najmłodsze ofiary tego konfliktu. Na tym wydarzeniu był nasz reporter Radia Gdańsk, Oskar Bąk, który zebrał opinię manifestantów.
Ja jako kobieta patrzę na cierpienie tych dzieci z naprawdę łzami w oczach i nie wyobrażam sobie po prostu, na jakim świecie my żyjemy. Jakby jest to dla mnie przeokrutnie niezrozumiałe, że siadamy sobie wszyscy wieczorem do kolacji, do obiadu, a dzieci w Gazie po prostu umierają z głodu i nie tylko dzieci.
Izrael wciąż jest i traktowany na arenie międzynarodowej, tak jak i wszystkie inne państwa. Rosję błyskawicznie tak naprawdę wyrzucono i z rozgrywek sportowych i wszystkich innych.
Nasz premier dopiero niedawno zdobył się na tweeta w tej sprawie. Dopiero w obliczu masowego głodu, którego ofiarą padają Palestyńczycy i Palestynki. Najlepszy czas na to, żeby zareagować przeciwko ludobójstwu, był 2 lata temu, ale drugi najlepszy moment jest teraz.
I zawiedliśmy jako społeczeństwo. Bardzo dobrze, że takie procesy są organizowane. Może trochę późno, ale lepiej późno niż wcale.
Podstawową wartością, która powinna nas jednoczyć, jest godność. Kiedy widzimy, że ta godność jest naruszana, no to powinniśmy reagować.
Ja pochodzę z Palestyny, dokładnie z zachodniego brzegu. To jest Tubas, miasteczko na zachodnim brzegu, gdzie też tam ludzie naprawdę mają wielkie problemy z osadnikami. Zaczynają napadać na miasta, na miasteczka i na wioski. Okradają, strzelają do ludzi, palą domy, palą farmy, palą samochody. Wielki strach na zachodnim brzegu też.
Pomoże Polska Europa. Magazyn Spraw Europejskich.
A ja dodam, że polska lewica wspiera tego typu protesty w Polsce. Jak słyszeliśmy, premier skwitował to na razie tweetem. Czy będą jakieś działania władz polskich w tym zakresie? Doktor Marcin Wałduch, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego.
Nie jestem pewien, jakiego typu działania polskie władze podejmą, ale mając na względzie słowa Włodzimierza Czarzastego, muszę powiedzieć, że one udowadniają tylko chyba to, o czym wcześniej mówiłem, to znaczy silną współpracę reżimu komunistycznego z Palestyną, z Palestyńczykami, bo no, jednak Włodzimierz Czarzasty to przede wszystkim przedstawiciel lewicy, powiedziałbym, postkomunistycznej. Tu, żeby zrozumieć stanowisko lewicy, to musielibyśmy zapytać o stanowisko tę tak zwaną nową lewicę w różnych odsłonach, jak w partii Razem na przykład, czyli na przykład Adriana Zandberga. Myślę, że to jest ten rozdźwięk. To znaczy lewica europejska, polska lewica ma stanowisko raczej niekoniecznie w pełni propalestyńskie. Część tej lewicy może mieć stanowisko propalestyńskie w wyniku tych zaszłości historycznych, tak jak w przypadku Czarzastego, a część przez wzgląd na kwestie tej naturalnej afiliacji lewicy do kwestii humanitarnych, obrony praw człowieka, czego dowodem był udział m.in. Grety Thunberg w protestach w Szwecji. Zatem no, tutaj myślę, że mamy bardzo poważne znaczenie tych kwestii ideologicznych, kto z czym się afiliuje. Oczywiście mamy fakty odnoszące się do śmierci dziesiątek tysięcy też dzieci, bo one są wśród tych ofiar. Jednak musimy pamiętać o tym, że kwestia śmierci dzieci często była podnoszona w konfliktach zbrojnych i wynoszona na afisze jako argument przeciwko przeciwnikom politycznym. Też warto o tym pamiętać. Nie chcę absolutnie usprawiedliwiać Izraela w żaden sposób w tym względzie i nie moja w tym rola, ale raczej chcę podkreślić to, że te siły protestujące przeciwko Izraelowi obecnie to nie są nowe siły. I to nie są osoby, które nie są związane z ideologiami, które byłyby kiedyś na innym stanowisku politycznym. One zawsze były przeciwko Izraelowi, a teraz po prostu mają amunicję polityczną do tego, żeby protestować.
Powiedzmy o tym jeszcze, że niedawno, bo w minioną niedzielę, pięciu dziennikarzy Al Jazeera zginęło w izraelskim ataku w okolicach szpitala Al-Shifa w mieście Gaza. Izrael potwierdził, że jeden z korespondentów był ich celem, a atak na namiot, w którym przebywali dziennikarze, był po prostu zaplanowany. W komunikacie opublikowanym na Telegramie oświadczono, że celem był jeden z dziennikarzy, który według władz izraelskich pełnił funkcję przywódcy komórki terrorystycznej Hamasu. Tym oczywiście oskarżeniom zaprzecza pracodawca mężczyzny, nazywając je fałszywymi. Tak było w wielu przypadkach. Czy tym wytrychem właśnie organizacji terrorystycznej Hamas, Izrael i władze Izraela mogą dokonywać tego typu zbrodni?
Wydaje mi się, że to jest pewny modus operandi na tego typu działania. Jeszcze warto może zwrócić uwagę na to, że między innymi Ośrodek Studiów Wschodnich w Polsce. Bardzo interesujący materiał zamieścił na swojej stronie, na powszechnie dostępnym kanale YouTube, gdzie wskazał przykłady zbrodni dokonywanych przez żołnierzy izraelskich na terenie Gazy. Więc no, nie ma tutaj żadnych granic. Można powiedzieć, że Izrael postępuje zgodnie z tą doktryną, o której powiedziałem. Natomiast no, jest jeszcze jedno pytanie o to, co stanie się potem, kiedy ten konflikt wygaśnie. To znaczy, czy Izrael ma jakąkolwiek, elity Izraela, czy mają jakąkolwiek wizję siebie i swojego państwa w momencie, w którym dojdzie do podpisania jakiegoś porozumienia i w jakim świetle postawi się w oczach całego świata już w momencie, kiedy osiągnie nawet wszystkie swoje cele polityczne. Będzie autarkią, będzie funkcjonował samodzielnie, odrzuci wszelkie elementy prawa międzynarodowego, no jest to niewyobrażalne.
I jakie będą losy tego konfliktu izraelsko-palestyńskiego? Zapewne nieraz będziemy wracać na antenie Polskiego Radia Gdańsk. Ja przypomnę, że moim państwa gościem w audycji Pomorze Polska Europa był dr Marcin Wałdoch, politolog z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Panie doktorze, bardzo dziękuję za rozmowę.
Audycję dziękuję bardzo.
Prowadził Tomasz Klinger, zrealizował Dominik Lewicki. Dziękuję ślicznie. Do usłyszenia za tydzień.
Pomorze Polska Europa. Magazyn spraw europejskich.